Windą do lasu. Audycja Radia Poznań i Nadleśnictwa Oborniki.
Cykl audycji Windą do lasu zwieńczamy rozmową, która ma być podsumowaniem tych naszych rozważań o lesie, który ma być miejscem spotkania wszystkich w jakikolwiek sposób zainteresowanych lasem i tym, co on nam daje. Spotykam się w lesie z profesorem Maciejem Gąbką z Wydziału Biologii UAM. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Oborniki Jarosławem Batorem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Nagrywamy w szczególnych okolicznościach, bo pada. Można powiedzieć, wreszcie pada, bo las potrzebuje dużo, dużo, dużo wody. Panowie, tak z tych naszych 7 audycji wynika, że chcielibyśmy las postrzegać jako ciacho, które z jednej strony jemy, podgryzamy, smakujemy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ono zostało na talerzu całe.
No, kapitalne porównanie doskonale obrazuje tę sytuację, z którą mamy aktualnie do czynienia. Rzeczywiście oczekiwania społeczne wobec lasów są bardzo duże. Ktoś będzie zainteresowany tym, żeby tu biegać, ktoś inny będzie jeździł rowerem. Pojawi się też leśnik z drzewiarzem, którzy uznają, że jednak trochę drewna przydałoby się do tego, żeby wykorzystać je w przemyśle. I rzeczywiście olbrzymim wyzwaniem jest właśnie to, aby te przeróżne oczekiwania spełniać i wychodzić im naprzeciw, i wydaje mi się, że jest to możliwe, zdecydowanie jest to możliwe.
Ja bym spojrzał na to, co mówiliśmy o tym ciastku z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, bo tym ideałem jest zrównoważony rozwój. Jak my go rozumiemy, jak go realizujemy, to co się zmienia w naszym klimacie, zmienia się w przyrodzie, no wymaga pewnego spojrzenia całościowego. Tak, żeby żadna funkcja nie zdominowała użytkowania tych elementów niezbędnych dla człowieka, dla przyrody. Oczywiście to jest to bardzo trudna sprawa, więc ta formuła, którą gdzieś tutaj próbujemy znaleźć, jest takim naszym punktem wyjścia.
Panie profesorze, to co pan mówi o trudności tej sprawy, rozumiem, że dotyczy kompromisu społecznego, który jest potrzebny w patrzeniu na las, w patrzeniu na to, co ten las może i powinien nam dawać.
No zdecydowanie. Natomiast no, dla mnie bardzo istotnym elementem jest w tym ogromie tego, co nazywamy potocznie lasem, znaleźć elementy o dużych wartościach przyrodniczych. To, co często utożsamiane jest z rezerwatami, parkami narodowymi, ale nie tylko. Chodzi również o te starodrzewia, szczególnie cenne elementy, które pełnią funkcję przede wszystkim związaną z bioróżnorodnością, z retencją, z tymi elementami już naturalnych tych układów, czy właśnie takich puszczańskich. Te elementy są szczególnie ważne, jeżeli chodzi o zachowanie w tej zrównoważonej gospodarce, w dyskusji na temat, co mamy zachować dla przyszłych pokoleń.
I właśnie my leśnicy mamy pełną świadomość tego i w związku z tym z jednej strony staramy się zapewnić dostawy surowca po to, aby ta funkcja gospodarcza wypełniona została, ale również pamiętamy o tych elementach, które są najcenniejsze przyrodniczo i obejmujemy różną ochroną, od tej podstawowej, jaką są rezerwaty, ale to również pewne działania na niezwykle cennych siedliskach przyrodniczych są prowadzone pod kątem ich zachowania, utrzymania właściwego stanu, albo po prostu rezygnujemy z użytkowania takich fragmentów. Praktycznie w każdym nadleśnictwie w Polsce pozostawiamy około 5-10% lasów, które są zupełnie wyłączone z użytkowania. Tak więc no, myślę, że ten polski model leśnictwa doskonale to obrazuje.
Windą do lasu.
Panie profesorze, jeżeli mówimy o tym kompromisie, o zrównoważonym rozwoju, czy to znaczy, że również niedobre byłoby zamienienie wszystkich lasów w Polsce w rezerwaty?
No to ten problem jest dyskutowany. Tu też mógłbym dołączyć inny punkt widzenia. To z punktu widzenia użytkowników lasu. Mówię w takich aspektach osób odwiedzających. Oni postrzegają tą sytuację zupełnie inaczej. Chociaż ta świadomość jest coraz większa, no coraz częściej korzystamy z lasów w taki sposób odwiedzając, poruszając się, korzystając rekreacyjnie, turystycznie. Czy można objąć wszystkie lasy ochroną? W pewien sposób tak, jako taki element łagodzący zmiany klimatu. Ale tych lasów cennych przyrodniczo jest niewiele, to są zaledwie kilka procent w każdym takim nadleśnictwie, no, które wymagają szczególnej uwagi objęcia ochroną, to jest z punktu widzenia ochrony różnorodności. No nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zmianę użytkowania. Zresztą możemy mówić o lasach jako pewien kompromis między rolnictwem a leśnictwem. W zależności od pewnych potrzeb struktura użytkowania rolnego w stosunku do leśnego się zwiększa. Obecnie mamy wzrost większych obszarów zalesienia, ale żeby z tego powstał las o takiej bioróżnorodności, o której myślimy, no potrzeba kilka pokoleń jeszcze.
Czyli pan profesor z pokorą mówi, ograniczmy wytyczanie rezerwatów do tych przestrzeni, które rzeczywiście na to zasługują, a nie wszystkie zasługują.
Mówimy o ochronie rezerwatowej, no, która jest ochroną ścisłą. Tak? Zamykamy pewien obszar z użytkowania ze względów na określone cele. Czy to będzie jakiś aspekt przyrodniczy, czy krajobrazowy, czy kwestiach związanych z jakimś elementem kulturowym. No, tego typu zadania się oczywiście wykonuje, poszukuje się takich terenów i cały czas jest możliwość zwiększenia. I wiem, że wiele nadleśnictw tego typu inicjatywy podejmuje, tworząc nowe formy ochrony przyrody. Natomiast las to przede wszystkim krajobraz. To te elementy, które dostrzegamy, gdzie możemy również zebrać grzyby, gdzie możemy powąchać kwiaty pachnące. Czujemy klimat tego lasu. No, ten element wymaga pewnej ochrony w zupełnie inny sposób. Dlatego mówimy o tym zrównoważonym użytkowaniu, ale wziąć pod uwagę również ten aspekt społeczny.
Tu zresztą, gdyby społeczeństwo chciało mieć same rezerwaty, to byłoby to strzelenie sobie samobuja, bo tam nie można by było wchodzić, nie można byłoby zbierać grzybów chociażby. Czy na przykładzie nadleśnictwa oborniki możemy powiedzieć, że ten czynnik społeczny, rola tej opinii społecznej jest coraz większa, kiedy mówicie o kształtowaniu przestrzeni leśnej?
Rzeczywiście mamy w obornikach zadowalające doświadczenia, ponieważ w naszym nadleśnictwie realizowany jest projekt pod hasłem lasu modelowego i przeszliśmy pewną ścieżkę, żeby nauczyć się tego, jak rozmawiać z ludźmi i jak integrować środowiska, które tym lasem mogą być zainteresowane. Pierwszą taką inicjatywę na większą skalę regionalną podjęliśmy w 2012 roku, zatem mamy już 10 lat takich dobrych praktyk i najważniejszą rzeczą było właśnie zebranie tych określonych osób, które są zainteresowane tym lasem, czy w ogóle zasobami naturalnymi, bo akurat w naszym przypadku na taki bardzo ważny plan wysunęły się zasoby wodne i sporo czasu poświęciliśmy rzece Wełnie, która zamyka od wschodu nasze nadleśnictwo. Jakby wspólnymi siłami zadaliśmy sobie pytanie, co tak naprawdę jest bolączką na tym terenie, co należałoby zrobić. Zbudowaliśmy z tego pewien plan, który krok po kroku realizujemy. I niezwykle ważnym czynnikiem właśnie w tej całej inicjatywie była obecność środowisk naukowych. A miarą tego sukcesu jest to, że nie mamy na naszym terenie takich sytuacji konfliktowych, które by kończyły się pyskówką medialną, że tak powiem, pomiędzy różnymi instytucjami, czy nawet ze społeczeństwem.
A mógłby pan dać konkretne przykłady jakichś działań podjętych właśnie wspólnie z grupami społecznymi, jakimiś organizacjami, instytucjami?
Taki istotny przykład podam, wykonanie ponad 6 km zadrzewień. Znaczy stwierdziliśmy, że problem zadrzewień jest, że strefa buforowa przy rzekach jest w takim niedoskonałym stanie i udało się zaangażować różnych właścicieli po to, aby te zadrzewienia przywrócić. Byli to rolnicy, przede wszystkim rolnicy, bo to w ich świadomości powinno być to, że te zadrzewienia są ważne nie tylko na granicy między rolą a wodą, ale również jako stricte zadrzewienia śródpolne. To byli rolnicy, to byli samorządowcy, to byli zarządcy również Wód Polskich samych, którzy w ten projekt z nami weszli. To jeden przykład. W drugim obszarze, powiedzmy obszarze turystycznym, była mowa o tym, że jest olbrzymia presja użytkowników rzeki Wełny, bo to bardzo atrakcyjny szlak kajakowy i chodziło o stworzenie miejsca postoju, które będzie jakby spełniało oczekiwania kajakarzy i to się udało w jednym miejscu na tym odcinku najbardziej newralgicznym, gdzie tych turystów jest naprawdę dużo. Ale istotny element jest w tym taki, żeby poszukiwać tych sojuszników, żeby ich zbierać do tych rozmów, do tych działań, ale nie tak wyrywkowo. Dzisiaj będziemy rozmawiać z nauczycielami, a jutro z samorządowcami. Nie. Ten początek, ten punkt wyjścia należy zebrać wszystkich po to, żeby uchwycić właśnie różne punkty widzenia chociażby i zebrać to w jeden duży plan działania.
Jest to pewien wzór, jak rozmawiać o lasach, łączyć pewne instytucje. Oczywiście to od razu mówię, każda instytucja spełnia swoje zadania, które ma wypisane, które robi to doskonale, natomiast połączenie tych informacji, pewnych różnych punktów widzenia jest tutaj celowe, aby właśnie całościowo chronić wielkie obszarowe tereny leśne, bo no, na tym najbardziej nam zależy. To nie chodzi o jakiś rezerwat, jedną dolinę rzeki, tylko chodzi całe spojrzenie na duże obszary leśne, jak te kompleksy chronić, jak całościowo mają pełnić różne funkcje.
Czyli podsumowując, panowie, da się ten tort leśny podjadać, a równocześnie mieć go w całości?
Myślę, że tak jak ze wszystkim w życiu, jeżeli zachowamy pewien zdrowy rozsądek i zachowamy pewną równowagę, a takowa ma miejsce na naszym terenie, to no jest ten kompromis, czy ten konsensus jest możliwy do osiągnięcia.
No zdecydowanie tak. No, potrzebne nam takie inicjatywy. No, ta jest unikatowa w skali Polski. Natomiast no, myślę, że pewne działania nieco inaczej rozumiane też się dzieją w innych nadleśnictwach i też patrzy się jako nie tylko z punktu widzenia gospodarki leśnej, pozyskiwania drewna, ale przede wszystkim na nadrzędnym elementem ochrony tych zasobów przyrodniczych, ochrony klimatu, ochrony zasobów wodnych, to myślę, że to jest taka nadrzędna idea, która teraz łączy leśników, naukowców, inne grupy zainteresowania.
I tym stwierdzeniem profesora Macieja Gąbki z Wydziału Biologii UAM zakończymy naszą audycję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Jarosławowi Batorowi z Nadleśnictwa Oborniki.
Dziękuję bardzo.
Kończymy nasz cykl Windą do lasu. To była nasza ostatnia, ósma przejażdżka tąże windą. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski.
Audycja powstała przy współpracy z Nadleśnictwem Oborniki, współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.